Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
Na Ukrainie arcybiskup Szewczuk wzywa grekokatolików, by zaprosili ofiary wojny do świątecznego stołu. Muzułmański prezydent Indonezji świętuje Boże Narodzenie. 150 aktorów uczestniczy w Rzymie w żywej szopce. Witam Państwa 29 grudnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Wezwanie o pokój wśród wielkich cierpień, których doświadcza Ukraina, jest główną treścią bożonarodzeniowego przesłania głowy Kościoła grecko-katolickiego. Swoim wiernym, którzy jak wszyscy chrześcijanie obrządku wschodniego będą obchodzić Boże Narodzenie 7 stycznia, arcybiskup większy Kijowa przypomniał, że pokój jest jednym z najważniejszych przejawów miłości Boga do swojego ludu, a nie tylko brakiem wojny. Jest pojednaniem z Chrystusem, który jest źródłem pokoju dla całego świata.
Arcybiskup Światosław Szewczuk, pisząc, że rozpoczął się kolejny rok wojny, cierpienia i prób dla narodu ukraińskiego, podkreślił potrzebę usilnej modlitwy o dar pokoju. Solidarność i współczucie powinny być odpowiedzią chrześcijan na rany wojny, trudności ekonomiczne, niedowład rządu i korupcję. Ukraiński hierarcha zachęcił również swoich wierzących, by zaprosili na święta do swoich domów uchodźców oraz tych, którzy stracili bliskich i swój dobytek. W ten sposób w roku jubileuszowym drzwi każdego domu mogą się stać drzwiami miłosierdzia.
W prowincji Aceh w Indonezji, gdzie 10 lat temu wprowadzono prawo szariatu, zabroniono muzułmanom nie tylko świętowania Bożego Narodzenia, ale również Nowego Roku. Miejscowe władze stwierdziły, że te święta nie są częścią tradycji muzułmańskiej, ani nie należą do islamskiego kalendarza. Chrześcijanie nie mogą tam publicznie przekazywać sobie życzeń bożonarodzeniowych.
Przeciwnego zdania jest prezydent Indonezji Joko Widodo, który będąc muzułmaninem udał się wczoraj specjalnie na obchody Bożego Narodzenia do Kupang w Timorze Zachodnim, gdzie mieszka najwięcej katolików. Boże Narodzenie nie jest tylko jakimś zwyczajem. Boże Narodzenie powinno być czasem radykalnej przemiany i głoszenia nowego ducha narodowi, powiedział prezydent Widodo w swoim przemówieniu, w którym cytował między innymi papieża Franciszka. Cytował też pierwszego w historii miejscowego biskupa Albertusa Segyapranata, który wspierał podczas II wojny światowej walkę z japońskimi okupantami i miał zwyczaj mówić: być stuprocentowym katolikiem znaczy być stuprocentowym Indonezyjczykiem. Prezydent powiedział również, że święto narodzenia Jezusa jest dobrym czasem, aby zmieniać swoje zachowanie, wyzbywając się hipokryzji i egoizmu oraz by być bardziej otwartym na bliźnich.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Stu 150 aktorów, wolontariuszy, a także owieczki i osiołki uczestniczą w największej we Włoszech żywej szopce zorganizowanej na obrzeżach Rzymu. Odwiedzający mogą wziąć udział w spisie ludności przeprowadzanym w Betlejem przez rzymskich żołnierzy i ogrzać się przy pasterskim ognisku.
Można też odwiedzić warsztaty różnych rzemieślników, którzy 2000 lat temu pracowali w Betlejem. Szewców, kowali, sukienników i producentów świec. Zwiedzający mogą zobaczyć, jak w czasach Jezusa wypiekano chleb, a dzieci mogą spróbować w karczmie żydowskich smakołyków. Przedstawiono też zbiór szopek z Afryki i Ameryki. Na koniec wszyscy uczestniczą w pochodzie mędrców do żłóbka Jezusa i w mszy świętej. Szopka została zorganizowana przez wspólnotę misyjną z Villareggia, założoną w 1981 roku i skupiającą 20 tysięcy osób świeckich i konsekrowanych, pracujących na misjach oraz wspierających misje katolickie. Dochód z szopki przeznaczony jest na działalność misyjną wspólnoty Villareggia w Meksyku. Celem szopki, mówi Daniela Moras, odpowiedzialna za rzymską wspólnotę Villareggia, jest pozwolić odwiedzającym doświadczyć radosnej atmosfery Bożego Narodzenia i zobaczyć w Dzieciątku Jezus miłość Boga, który nie ustaje w tym, by rodzić się wśród ludzi dla zbawienia świata. Żywa szopka jest otwarta w tym roku tylko 3 razy. Ostatni raz w najbliższą sobotę, 2 stycznia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Okres Bożego Narodzenia to najlepszy czas, aby zapytać się, jakich postaw możemy uczyć się od Matki Bożej i dlaczego warto dbać o relację z nią. O wizerunku Maryi w Ewangeliach rozmawia Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina z Wrocławia. Zapraszamy na nasz magazyn.
O, piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Cała piękna jesteś.
Święty Bernard z Clairvaux mówił: gdy się czegoś boisz, masz wątpliwości albo kłopoty, pomyśl o Maryi, zwróć się do niej. Gdy ona będzie twoją przewodniczką, nigdy nie zbłądzisz. Gdy będziesz się do niej zwracać, nigdy nie zgubisz swego serca. Póki o niej pamiętasz, nikt cię nie oszuka. Gdy ona trzyma twoją dłoń, nie upadniesz. Gdy ma cię w opiece, nie musisz się bać. Gdy podąża przed tobą, nie będziesz zmęczony. A gdy jest ci przychylna, osiągniesz cel. Ostatnia niedziela poświęcona była Świętej Rodzinie. Dziś więc chcemy przyjrzeć się Maryi, sprawdzić, jak widzieli ją ewangeliści, co o niej napisali i czego możemy od niej się uczyć. A w naszym studiu biblista, ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich Państwa.
Nie da się ukryć, że Maryja odgrywa kluczową rolę, gdy mówimy o narodzeniu Pana Jezusa, a jednak ewangeliści mówią o niej niewiele. Dlaczego tak jest?
Maryja jest bez wątpienia największą świętą Kościoła, a rzeczywiście karty Ewangelii poświęcają jej zaledwie kilka epizodów. Ale już nawet z tych kilku epizodów możemy wysnuć bardzo daleko idące wnioski dotyczące nie tylko kwestii teologicznych i tego, w jaki sposób Bóg ingeruje w życie człowieka, ale także bardzo praktyczne, egzystencjalne wnioski dotyczące naszego życia.
Zaraz o tych praktycznych wnioskach powiemy, ale gdzie w takim razie znajdziemy wzmianki o Maryi i co o niej napisano?
Zwróćmy uwagę, że najwięcej, wydaje się, o Maryi napisano w tak zwanych Ewangeliach Dzieciństwa. To są dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Mateusza i dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Łukasza. Tam mamy scenę zwiastowania, mamy scenę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję, przepiękny kantyk Magnifikat uwielbiający Boga. Mamy także opis narodzin Jezusa i tego, co towarzyszyło owym narodzinom, a później tak zwany cykl egipski, wcześniej jeszcze pokłon trzech króli. Natomiast cykl egipski polega na tym, że Jezus zostaje przez Józefa wraz z Maryją wyprowadzony do Egiptu, aby chronić swoje życie przed gniewem Heroda, a później, gdy Herod umiera, Jezus powraca do Ziemi Świętej i w ten sposób jakby powtarza w swoim życiu historię narodu wybranego. Tak jak Izraelici byli wyprowadzeni do Egiptu, później powrócili, tak samo Jezus powtarza tę historię narodu wybranego i chciał w ten sposób ewangelista pokazać, że cała historia jakby streszcza się w tym kulminacyjnym punkcie, którym jest przyjście na świat Jezusa.
Skoro Maryja jest największą świętą Kościoła, to też bez wątpienia możemy przedstawić ją jako wzór do naśladowania przez chrześcijan. To też już ksiądz profesor powiedział. Na początku możemy mówić o Maryi, która słucha Słowa Bożego. Co wynika z tego wsłuchania się w Boże Słowo?
Pierwsza scena, w której Maryja ukazana jest jako słuchająca Słowa Bożego, to oczywiście scena zwiastowania. Posłany przez Boga anioł przychodzi, by zwiastować tę najpiękniejszą wieść dla Maryi, że została wybrana na Matkę Bożego Syna. Maryja więc z pokorą, z posłuszeństwem, ale też z wielką rozwagą przyjmuje to słowo. A później zwróćmy uwagę, że kiedy Maryja udaje się do swojej krewnej Elżbiety, słyszy: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Maryja jest więc dla nas, chrześcijan, wzorem takiego pokornego, ale mądrego, rozważnego przyjmowania tego, co Bóg do nas mówi. A tutaj już nasze zadanie, aby słuchać Słowa Bożego, który wciąż do nas mówi na różne sposoby. I przez Pismo Święte, i na modlitwie, i przez innych ludzi, i przez nauczanie Kościoła, a nawet jeżeli mądrze spojrzymy na nasze życie, mówi przez różne wydarzenia naszego życia.
Maryja jest także dla nas wzorem modlitwy. Jak powinniśmy się modlić?
Maryja jest dla nas wzorem modlitwy, jeżeli popatrzymy na karty Nowego Testamentu. w dwóch wymiarach. Po pierwsze, szalonej modlitwy uwielbienia. Magnifikat jest przepięknym hymnem wielbiącym Boga. Modlitwa uwielbienia jest jedną z najpiękniejszych, najwyższych form modlitwy, bo jest całkowicie bezinteresowna. Popatrzmy, że o zakochanych czasem mówimy, gdy patrzymy na ich twarze, na ich oczy, że adorują się albo uwielbiają się. Właśnie tym jest modlitwa uwielbienia. Ktoś jest oczarowany Bogiem, zachwycony Bogiem i jak tylko u mnie, tak stara się to wyrazić. A druga też niezwykle ważna forma modlitwy to modlitwa o dar Ducha Świętego. Popatrzmy, że Maryja, mówi święty Łukasz, wraz z apostołami po zmartwychwstaniu Chrystusa oczekiwała i modliła się, czekając na przyjście Ducha Świętego. I ten specyficzny schemat powtarza się w życiu Maryi. Duch Święty zstąpił na Maryję, stała się Matką Syna Bożego i zaczęła uwielbiać Boga i głosić wielkie dzieła Boga. To samo dzieje się w Wieczorniku. Maryja modli się, Duch Święty zstępuje i apostołowie wraz z nią zaczynają głosić wielkie dzieła Boga.
To, co w Matce Bożej także godne podziwu, a wydaje mi się, z czym my mamy spory problem, to jej pokora i służba. O służbie możemy mówić w sposób dwojaki w odniesieniu do Pana Boga i do ludzi.
Otóż to Maryja sama siebie nazywa służebnicą pańską w hymnie Magnifikat, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. I to jest właśnie wyraz jej uniżenia i jej służby, bo przyjmuje z pokorą to zadanie, do której Bóg ją wyznaczył. A mamy także drugą piękną scenę, wtedy gdy Maryja w Kanie Galilejskiej jest pierwszą, która dostrzega problem pary młodej. I to ona wychodzi mu naprzeciw. Ona dostrzega potrzeby drugiego człowieka i to ona prosi Jezusa o interwencję. Więc w tych dwóch wymiarach Maryja jest zawsze bardzo czujna. Służby Bogu i służby drugiemu człowiekowi. Oto wzór, który staje przed nami.
Maryja kojarzy nam się także z osobą pełną pokoju, mimo wielu trudnych momentów, jakich doświadczyła. A czy możemy także powiedzieć o Maryi, że jest tą, która przynosi pokój?
I to w sposób niezwykle dyskretny, bo mamy dwie takie sceny właśnie związane z Ewangelią Dzieciństwa, gdzie Maryja nie wypowiada ani jednego słowa, a klimat tych scen jest pełen pokoju. Pierwsza to właśnie scena narodzin. Zwróćmy uwagę, kiedy anioł objawia tę scenę narodzin zwykłym pasterzom, to chóry anielskie wyśpiewują, jak mówi Łukasz, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. To właśnie Maryja jest jedną z tych, która swoją zgodą na zostanie mamą Syna Bożego przynosi ten pokój na ziemię. I drugi moment to moment, kiedy Maryja przynosi wraz z Józefem Jezusa do świątyni, 40 dni po Jego urodzeniu. Wtedy starzec Symeon pięknie modli się, wołając do Boga, teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Znowu więc Maryja nie wypowiada ani jednego słowa, ale już samym swoim dyskretnym pojawieniem się, dyskretną obecnością przynosi tę atmosferę pokoju.
Wspomnieliśmy o tym, że godne podziwu w Maryi są jej pokora i służba, ale musimy także powiedzieć o tym, że Maryja była mistrzynią posłuszeństwa.
To słynne sformułowanie, niech mi się stanie według słowa Twego, które odmawiamy w każdej modlitwie Anioł Pański, odmawiamy je najczęściej w języku łacińskim, fiat mihi secundum verbum tuum. Tak się składa, że to łacińskie sformułowanie może mieć troszkę taki odcień rezygnacji, coś w stylu, jak już nie może być inaczej, to niech tak będzie, niech tak się stanie. A tymczasem w języku greckim, w którym napisany jest Nowy Testament, mamy tutaj specyficzny zupełnie tryb, który nazywamy optativus, tryb życzący. I gdybyśmy chcieli dosłownie oddać ducha tej wypowiedzi Maryi, to byłby to taki okrzyk pełen entuzjazmu. Niech mi się tak stanie, niech w końcu tak będzie. To serce Maryi aż się wyrywa do tego, aby Bóg jak najszybciej spełnił to, co obiecał, bo jest to marzeniem Maryi. I właśnie w tym Maryja okazuje niezwykłe posłuszeństwo Bogu, że z takim wielkim entuzjazmem przyjmuje to Słowo Boże.
Chyba długa droga przed nami, zanim zaczniemy kojarzyć posłuszeństwo właśnie z taką radością, jaką okazała Maryja. Na koniec jeszcze jeden obraz Matki Bożej. Maryja, której duszę przenika miecz. Maryja, która przeżywa śmierć swojego syna, więc Maryja cierpiąca.
słowa Symeona, twoją duszę miecz przeniknie, spełniły się kilkadziesiąt lat później, trzydzieści kilka lat później. Maryja była świadkiem śmierci własnego syna. Myślę, że nie ma na świecie większego cierpienia niż gdy mama, gdy tato, gdy rodzice przeżywają ten dramatyczny moment odejścia własnego dziecka. Myśl moją kierujemy teraz, skierujmy może do Watykanu, do Bazyliki Świętego Piotra. Każdy z nas pewnie zna, że zaraz po wejściu w bocznej kaplicy, po prawej stronie, stoi ten najpiękniejszy kawałek marmuru na świecie. Tak właśnie określa się czasem Pietę Michała Anioła, młodziutka Maryja. Jej twarz wyraża z jednej strony bardzo głębokie cierpienie, ale z drugiej równie głębokie zaufanie Panu Bogu. Maryja staje się dla nas wzorem mądrego przeżywania cierpienia. Kiedyś Ernest Hemingway w jednej ze swoich powieści pisał: życie łamie każdego, a potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscu złamania. Miał rację mówiąc niektórzy, bo nie wszyscy. Są tacy, których cierpienie złamało, których cierpienie wewnętrznie zniszczyło, odeszli od Boga, przestali się modlić, zamknęli się w sobie. Przykładem sam Hemingway, który pewnego ranka wypłynął na jezioro, tam zakończył swoje życie. Natomiast Maryja jest dla nas wzorem mądrego, umiejętnego przeżywania cierpienia, bo przeżywania go w bliskości Boga. Zgodnie z tym, co święty Paweł tłumaczył Rzymianom, ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Wszystko, a więc również sytuacje dramatyczne, sytuacje krańcowe, graniczne, jeżeli przeżywane są w bliskości Boga, to głęboko wierzę, że mogą one przynieść nam jakieś duchowe dobro.
Podsumowując więc naszą dzisiejszą audycję, myślę, że warto odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie. Dlaczego dobrze jest mieć relację z Maryją?
W 1979 roku zmarł arcybiskup Nowego Jorku Fulton Sheen. Przez wiele, wiele lat Sheen prowadził programy telewizyjne i radiowe, które gromadziły ponoć około 4 miliony widzów. I pamiętam, w jednym z nich spróbował dokonać takiego eksperymentu. Poprosił telewidzów, a także widownię, która była w studio telewizyjnym, aby spróbowali sobie wyobrazić sytuację, kiedy mogliby, w cudzysłowie, stworzyć własną mamę. Jak powinna wyglądać wasza mama, gdybyście mieli wpływ na to, kim ona będzie, jaka będzie, jak będzie wyglądać również na zewnątrz fizycznie i jakie będzie miała cechy charakteru, cechy osobowości. Oczywiście każdy ze słuchaczy i z telewizów wyobrażał sobie najpiękniejszą kobietę o niezwykłej osobowości, o pięknym charakterze. I wtedy arcybiskup zakończył ten swój eksperyment mniej więcej takimi słowami. Pomyślmy, każdy z nas jest niedoskonały, a gdy myśli o swojej mamie, którą mógłby stworzyć, czyni ją najwspanialszą i najbardziej doskonałą istotą na świecie. O ileż bardziej Jezus, który jest absolutną doskonałością, musiał stworzyć swoją mamę najpiękniejszą, najcudowniejszą, najwspanialszą, po prostu świętą. Z taką osobą warto trzymać.
I do tego też Państwa zachęcamy, żeby być blisko Maryi, żeby może ją poznać, jeśli komuś z nią troszeczkę nie po drodze, bo na pewno warto. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, ksiądz profesor Mariusz Orosik.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Rozmowę o wizerunku Maryi w Ewangeliach przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina z Wrocławia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.